Polsce minęła godzina 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed nami kolejny odcinek radiowej lektury Godni Synowie Naszej Ojczyzny. Książkę świadectwa o ratowaniu Żydów przez Polaków w czasie niemieckiej okupacji, niemieckiej zbrodni ludobójstwa czyta pan Marek Prałat, a po lekturze muzyka mistrzów. Zapraszam do wysłuchania tej audycji.
Lektura Radia Maryja. Godni synowie naszej ojczyzny. Świadectwa. Czyta Marek Prałat. Żyliśmy normalnie z Żydami. Przed wojną żyliśmy normalnie z Żydami. Nikt nikomu nie robił krzywdy. W 6. i 7. klasie uczyłam się w Siedlcach z dwoma małymi Żydami. Z ochronki. Pamiętam, że nazywali się Blumkin i Bofilis. A uczył nas geografii nauczyciel Żyd Altman. Matematyki zaś nauczycielka Żydówka Blasowa. W szkole zawodowej uczyła się ze mną miła Żydóweczka Szęgla Krawczyk. Nazywaliśmy ją Sapcia i żyliśmy wszyscy w zgodzie. Żyła też u nas rodzina żydowska liczna i biedna. Mieli tylko domek. Ojciec rodziny trudnił się handlem. Trzy najstarsze dziewczynki, Rywka, Estera i Małka, też chodziły ze mną do szkoły podstawowej do Siedlec. Niemcy zabrali całą rodzinę do getta do Siedlec. Rywkę podobno ludzie widzieli w Siedlcach, jak szła z młodszym rodzeństwem i innymi na cmentarz żydowski. I tam ich Niemcy zabili. Estera i Małka jednak przeżyły okupację u nas, na wsi. We wsi znajdował się duży ogród, którego właścicielem był przedwojenny major. Nie wiem dokładnie, co się z nim działo w okresie okupacji. Ogrodem i domem opiekowała się rodzina Krysińskich z Siedlec. W ogrodzie był budynek, w którym pani Krysińska trzymała krowę. Była tam piwnica, w której te dwie Żydówki przetrwały okupację. Nikt o tym nie wiedział. Dopiero gdy po wojnie Estera wyjechała do Izraela, wyszła za mąż i podobno przyjechała z mężem i pokazała mu, gdzie przeżyła okupację. Nie powinna mieć pretensji, że nie miała luksusów, że dla bezpieczeństwa była schowana w kryjówce pod krową i nawozem. Rodzina, która ryzykowała życiem po wojnie, dostała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Niestety już nie żyje. Zginęło dwóch synów, których mieli. Jeden zginął w wojsku z generałem Świerczewskim, a drugiego wcześniej zabili Niemcy. W sąsiedniej wsi Lipniaki, otoczonej lasami, pewna rodzina na łąkach także przechowywała Żydów. Pewnego razu przyjechali Niemcy i zabili Żydów oraz Polaków. W lasach zabito całą rodzinę Gajowego, Żaka. Niestety nie wiadomo, kto to zrobił. W lasku koło naszej wsi mieszkała starsza pani Radojewska, ją też zamordowano. Nie mogę tego zapomnieć. I nic nie mówić, gdy Polaków uważa się za większych zbrodniarzy od Niemców, skoro tylu zginęło i cierpiało niewinnie. Przepraszać możemy, ale tylko Pana Boga za zło, jakie szalało i jeszcze szaleje na świecie. Janina z Siedlec. Ten obraz utkwił mi w pamięci. Pragnę przekazać kilka prawdziwych wiadomości z czasów niemieckiej okupacji o narodowości żydowskiej. Urodziłam się w wiosce Dąbrowica, gmina Ulanów, w 1930 roku jako najmłodsze 9. dziecko w rodzinie Marii i Wojciecha Kazaneckich. Rodzice moi posiadali ponad 50-hektarowe gospodarstwo rolne. Wieś Dąbrowica leży na lewym brzegu rzeki Tamwi, która 8 kilometrów dalej wpada do Sanu za Ulanowem. Od strony południowej otaczają wieś piękne lasy pozostałości dawnej Puszczy Sandomierskiej i ciągną się w kierunku Ulanowa. Droga do Ulanowa z Dąbrowicy w kierunku zachodnim prowadzi przez ten las. Ulanów zaś to miasteczko z dawna flisackie na prawach miejskich, którym przed II wojną światową zamieszkiwało wiele rodzin żydowskich. W mojej rodzinnej wiosce zamieszkiwała też jedna rodzina żydowska Szmulów. Szmul miał sklep, do którego jako mała dziewczynka chodziłam od czasu do czasu, by kupić sobie drobne cukierki. Z jego córką Lindą w latach 1937-39 chodziłam do szkoły w pierwszej i drugiej klasie, aż z powodu wybuchu wojny nauka została przerwana, a myśmy jako takie dzieciaki wiejskie cieszyły się, że nie będziemy chodzić do szkoły. Gdy wybuchła straszna II wojna światowa, rozpoczęła się także wędrówka Żydów. Tak też i Żydzi z Ulanowa uciekali do sąsiednich wiosek, prosząc o ocalenie, o ukrycie ich przed Niemcami, którzy wypowiedzieli im całkowitą zagładę. Niektórzy ukrywali się w Dąbrowicy i w sąsiednich lasach. Ja natomiast lata okupacji spędziłam w Kurzynie pod granicy, u mojej najstarszej siostry Weroniki Ryczko z domu Kazaneckiej i pomagałam w wychowaniu jej dziecka. Będąc sama jeszcze małą dziewczynką, pamiętałam, jak sąsiadki opowiadały sobie o losach Żydów, których Niemcy rozstrzeliwali, a nawet za przechowanie Żyda groziła nieubłagalnie całej rodzinie śmierć. Jednakowoż dobrzy ludzie z wioski potajemnie im pomagali, ukrywali i dzielili się z nimi pożywieniem. Był listopad, nie pamiętam daty, ale był to dzień trzydniowej deszczowej szarugi jesiennej. Otrzymałam od siostry polecenie, abym zachowała wszelką ostrożność, by nikt mnie nie zauważył. Siostra Weronika powiedziała: zanieś tę ugotowaną, chreczaną kaszę do tego gęstego lasu na bagnie. Tam spotkasz w zaroślach Żydówkę, podejdziesz do niej i oddaj jej to. Lasek ten znajdował się w odległości 700 metrów od wioski Kurzyna pod granicą. Nie sposób odtworzyć tego, jak ta Żydówka strasznie się bała, gdy usłyszała, że ktoś się do niej zbliża. Gdy jej oddałam ten posiłek, trudno opisać, jak ona mi serdecznie za ten uczynek dziękowała. Może w tamtym czasie, będąc małą dziewczynką, nie rozumiałam tego tak dobrze, ale przecież musiało to być mocne przeżycie, skoro ten obraz utkwił mi w pamięci, a na same wspomnienie łzy cisnął mi się do oczu. Przecież to był człowiek głodny, przemoknięty, któremu na każdym kroku groziła śmierć, człowiek pochodzący od jednego Pana Boga. Od czasu do czasu, raz na tydzień, chodziłam do rodzinnej wioski, do rodziców i rodzeństwa i dowiedziałam się, że u mojego ojca Wojciecha Kazaneckiego mieszka potajemnie biedny Żyd, krawiec. Szył on ręcznie z lnianego płótna koszule, spodnie oraz mył zboże w żarnach. Żarna te były zamontowane w oborze w ukryciu, gdyż Niemcy wydali zarządzenie, by gospodarze żarna zlikwidowali. W izbie był duży chlebowy piec. Myśmy jako dzieciaki na tym piecu bawili się w sklep, a przez jedną zimę sypiał na nim ów Żyd. Wieczorami, gdy ktoś z sąsiadów przyszedł na pogawędkę, a Żyd spał i zaczął chrapać, to jedno z mojego rodzeństwa poruszało śpiącego, budząc go, by nie chrapał, ale sąsiedzi i tak o wszystkim wiedzieli. Przebywał on także u sąsiadów mojego ojca, Andrzeja Zająca, Bronisława Śmiałego, a później przebywał u Józefa Młynarskiego na tak zwanej Górce. Tak biedny Żydzina przechodził od jednego do drugiego, zaufanego gospodarza. Szył dla nich ręcznie igłą z lnianego lub konopnego płótna koszule i spodnie, bo w takich w owym czasie gospodarze tutejsi chodzili. Aż doczekał prawie do końca wojny, gdy przyszli partyzanci oraz rosyjscy żołnierze i go zabrali. Wielu Żydów Polacy przechowywali, narażając się na śmierć. A jeśli zdarzali się tacy, którzy Żydów zabijali, to byli bandyci, pospolici rabusie, którzy podszywali się pod partyzantów. I nie można obwiniać wszystkich Polaków, całego narodu, że mordowali Żydów. W każdym narodzie są źli i dobrzy, uczynni i zabójcy. Będąc w Ameryce, poznałam bardzo dobrze ich zwyczaje, religie, są bardzo dobrymi ludźmi, na przykład Mrs. Rose Mandenblaum, Mrs. Charlotte Heller, Mrs. Tarsi Selirka, to były bardzo uczciwe rodziny, ale były i takie, które chciały Polaków w pracy wykorzystywać. Do dzisiejszego dnia utrzymuje ze mną korespondencję. Podsumowując te moje w pośpiechu napisane z przeszłości wspomnienia, uważam, że my Polacy nie mamy za co Żydów przepraszać, lecz winni to uczynić Niemcy. Bronisława z Racławic. Uważam, że to cud. Ponieważ pracowałam jako pokojowa we dworze u pani Marii Gorajskiej z domu księżniczki Jabłonowskiej, miałam możliwość znać wielu Żydów przebywających w obozie w Szebniach. Żyd Adolf Wolfgang z Krakowa był zatrudniony jako ordynans przy komendzie niemieckiej obozu, która mieściła się we dworze pani Marii Gorajskiej. Komendantem obozu był Hans Kellermann, Hauptsturmführer SS. Dnia 6 listopada 1943 roku ordynans w kancelarii obozu zobaczył listę więźniów. Na pierwszym miejscu figurowało jego nazwisko, Wolfganga. Rano otwierając drzwi, zobaczyłam Dolka proszącego mnie, żebym ratowała jego życie. Ukryłam go na strychu za trzema szafami i myślałam, że za parę dni gdzieś pójdzie. Tymczasem dwór był tak obstawiony policją, że nie można było uciekać. Ponieważ przebywał cały listopad na strychu w zimie, zaczął kaszleć, więc trzeba było prosić kucharkę Mile, żebyśmy przeniosły się do małego pokoju, a w naszym służbowym mógł zamieszkać Dolek. Mila nie chciała się zgodzić, musiałam przyrzekać, że w razie wykrycia wszystko biorę na siebie. Pierwszą noc Dolek spał w ciepłym pokoju, a na strychu rano była rewizja. Uważam, że to był cud. Niemcy by rozstrzelali nas wszystkich. Wolfgang mieszkał w pokoju cały grudzień. Po ucieczce w Lasy Karpackie przyłączył się do partyzantów, którymi dowodził Konrad, Żyd z PPS. Po froncie, kiedy byłam z panią Gorajską w Krakowie, spotkałam Dolka w wojskowym mundurze. Po długich latach dał znać o sobie z Meksyku. Pewnie już dawno nie żyje, bo nigdy nie pisze. Pisze dlatego, bo uważam, że Żydzi nas krzywdzą, posądzając nas, żeśmy za mało ich bronili. Miałam wtedy 22 lata i ani jednej nocy nie spałam spokojnie. Anna z Szebni, koło Jasła. Poinformowano nas, że rodzice zostali rozstrzelani. Zdarzenie, które chcę opisać, było na ogół dla mnie zawsze tematem tabu i to zarówno w kręgu rodzinnym, jak i w kręgu znajomych czy kolegów. Nie dlatego, że było to coś hańbiącego, wręcz przeciwnie, ale chyba dlatego, że przywoływało u mnie najokropniejsze wspomnienia z lat dziecięcych i pogłębiało tak zwaną chorobę sierocą. A i dzisiaj, mimo że rozpocząłem już 64 rok życia, nigdy nie jestem skłonny do mówienia na ten temat. I być może, że pozostałoby już tak do końca mojego życia, gdybym nie został sprowokowany do opowiedzenia tego zdarzenia. Nie mogę milczeć, gdy pełniący najwyższy urząd w Polsce szkaluje dobre imię wielu wspaniałych Polaków, w tym i moich rodziców. Urodziłem się 11 kwietnia 1938 roku w Stryju, w województwie tarnopolskim. Mieszkałem z rodzicami i dwiema starszymi siostrami w niewielkim domku przy ulicy Unii Lubelskiej w Stryju. W 1943 roku rodzice zdecydowali się na przechowywanie pięcioosobowej rodziny żydowskiej. Było to ogromne poświęcenie z ich strony, bo oprócz wykarmienia własnych dzieci, co w okresie okupacji nie było rzeczą łatwą, trzeba było wyżywić 5 dodatkowych osób, nie mówiąc już o ogromnym niebezpieczeństwie. Ta rodzina żydowska przechowywana była w piwnicy, do której można było się dostać przez klapę w podłodze, na której stała szafa. Któregoś jesiennego dnia 1943 roku zgłosił się kolejny Żyd z prośbą o przechowanie jego i rodziny, ale rodzice odmówili ze względu na brak miejsca. Piwnica była mała. W odwecie zostali zadenuncjowani.